festyn, prawda, tak, miejski. Ale w Pesz osoba gej, Rom, nauczyciel, zorganizował paradę największą, jaka tam się odbyła, zgodnie, znaczy absolutnie jako paradę równości. Tak? I w tej chwili jest jakby ciągany do sądów, ma przedstawicieli, bronią go. Jest więcej organizacji też tam, które działają, nie tylko te dwie, o których pani wspomniały. I mało tego, bardzo dużo organizacji, które działają lokalnie, bardzo dużo organizacji w okresie wyborów też się zaangażowało w agitację na rzecz udziału w wyborach. I bardzo dużo organizacji działa teraz. I tu są elementy takie, których możemy się od nich uczyć. Tak? W jaki sposób oni działają, żeby docierać do ludzi poza mediami społecznościowymi. Bo pewnie do tego wrócimy, ale jednym z największych zagrożeń dla demokracji w ogóle jest migracja, straszak migracyjny i wykorzystywanie migracji do polaryzacji ludzi i szczucia jednych przeciwko drugim i wzbudzania właśnie znowu tego poczucia niepewności, lęku, poczucia jakby zagrożenia innymi. I druga rzecz to jest polaryzacja powodowana przez media społecznościowe i taka, powiedziałabym, coraz bardziej daleko idąca algorytmizacja tego, co robimy i tego, co słyszymy, co dowiadujemy się, czy pełne jakby zamknięcie, nie tylko jakby w jednej bańce, ale tak naprawdę podsycanie różnych naszych emocji poprzez niesprawdzone wiadomości i brak umiejętności sprawdzenia tych wiadomości. To jest... I tak powiedziałam, kompletne jakby rozbicie więzi społecznych przez to, prawda? My już po prostu sobie nie rozmawiamy. To jest taka narracja zero-jedynkowa, że do nas idzie jakiś strumień, zresztą i ciągle się zmieniający, więc to wszystko też powoduje takie, no i to jest największe myślę też zagrożenie, że my tracimy więzi takie społeczne. I ta próba odbudowania tych więzi społecznych to jest to, co robiły te organizacje węgierskie. One jeździły do lokalnych społeczności, budowały tam, tej lokalnej społeczności, budowały takie więzi wzajemnej pomocy, zaufania, wsparcia, bo bez tych więzi nie ma społeczeństwa. Jesteśmy wtedy kompletnie zatomizowani i zdani tak naprawdę na pastwę big techów, które karmią nas, powiedziałbym, wiadomościami i emocjami złymi, bo to, co się przebija w tych mediach społecznościowych, to jest przede wszystkim, powiedziałbym, no, takie zło, tak? I tak złe wiadomości, negatywne wiadomości. Tak. Bardzo trudno tam przebić się z taką pozytywną relacją budującą, nie wiem, wzajemne zaufanie.
No tak, ale jeszcze jest jedna kwestia. Popatrzmy na krajobraz Polski. Wyrosły organizacje, które przez 8-9 lat dostały ogromne zasoby finansowe, które się bardzo wzmocniły i które niestety odegrały tak negatywną rolę. Tutaj mogę wspomnieć jak na przykład Ordo Iuris, ale nie tylko Ordo Iuris. Ordo Iuris nie tylko w Polsce, ale w różnych państwach. I to jest sytuacja, w której rzeczywiście społeczeństwo jest spolaryzowane, bo siła oddziaływania tych organizacji jest naprawdę znacząca. Czy organizacji takich ruchów nieformalnych. No weźmy na przykład ruch obrony granic. Ludzie mówią, no tak, no trzeba granic bronić. Wobec tego pojawiają się osoby typu Bąkiewicz i inni, który jak nie ruch obrony granic, to obrona krzyża, to gdzieś to pielgrzymki, to takie sytuacje. Państwo wobec działań tego typu osób jest opieszałe i mało sprawne. Niestety mało sprawne, ponieważ państwo, instytucje państwa nie działają tak, jak popatrzyliśmy na przykład na Brauna, to, że jest wdrożone postępowanie, ale co się działo przez tak długi czas, kiedy Braun szalał i w świetle reflektorów wyprawiał takie historie, gdzie straż stała bezradnie, bo straż uważała, że nie wolno tknąć posła. I nagle widzimy, że Braun zbiera żniwo, że za Braunem opowiada się coraz większa liczba osób. I teraz ty powiedziałaś, Ewo, też o tej dezinformacji, bo trzeba popatrzeć, jak wygląda dzisiaj postawy Polski, co się stało z Polakami wobec Ukrainy. Mówisz dezinformacja. Tak, dezinformacja, tylko od tego zachwytu, od tej otwartości, od tej serdeczności. Nagle ten kapitał stopniał i dzisiaj mówimy tak, oni są zagrożeniem dla nie. Na rynku pracy, na rynku matrymonialnym były badania na ten temat prowadzone. Po co oni nam? I ta negatywna narracja zdecydowanie przeważa nad argumentami, które powinny pokazywać rolę tej społeczności ukraińskiej też w budowaniu podstaw naszego dobrobytu.
Zwłaszcza, że wszystkie dane związane chociażby z budżetowe dane, czyli czyste matematyczne dane pokazują, jak wielka korzyść wielomilionowa płynie do budżetu to się nie przebija. Znaczy, przebija się rzeczywiście ta negatywna narracja, to po pierwsze, bo o tym bardzo chciałam z wami porozmawiać, ale też o tym, czy nie jest trochę tak, że państwo polskie poprzednie i ten rząd trochę zaprzepaściło ten kapitał i ten zryw i nie umiało go wykorzystać właśnie, który otwierał serca i domy na społeczność ukraińską, że państwo to przyjęło, zaobserwowało, trochę zagospodarowaliśmy też działania państwa, prawda? No bo mówimy, że Polska pięknie pomogła. To Polacy, to nie były większości, chociaż działania instytucjonalne też, to jednak byli Polki i Polacy, którzy po prostu oddolnie się zorganizowali. Za tym chyba nie poszła żadna myśl, żeby to wykorzystać. Nie macie takiego poczucia, że to
nie
było zmarnowane?
Nie, myśl nie poszła, ale muszę powiedzieć, że dla mnie absolutnym wstrząsem była wypowiedź prezydenta Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i kandydata w debacie prezydenckiej, kiedy on powiedział, że oczywiście trzeba ograniczyć 800+ i te osoby, które prawda nie pracują, nie powinny otrzymywać 800+. To było to zagranie. To była taka manipulacja duszami ludzkimi i postawami ludzkimi, która ma ciąg dalszy dzisiaj. Dzisiaj mówimy właśnie o wygaszaniu pomocy. Ja ostatnio czytałam kilka opinii na temat tej ustawy, druzgocących, po prostu druzgocących. Chciałabym, żeby rzeczywiście ta dyskusja z organizacjami pozarządowymi była dyskusją, która przyniesie jakieś zmiany. Ale przypominam, że o strategii migracyjnej też wypowiadały się organizacje pozarządowe. I co z tego wyszło? Wyszło to, że mamy złą strategię, zapowiedzi najgorszych rozwiązań prawnych, które zostały wdrożone w życie i głos społeczeństwa obywatelskiego gdzieś zniknął. Więc moim zdaniem, ja jeszcze może powiem o takim jednym zdarzeniu, które było dla mnie szczególne, kiedy przeprowadzaliśmy rozmowy w Gdańsku z młodzieżą. 500 osób na sali, bardzo dobrych liceów gdańskich. I było to rok temu. I młodzież, ponad rok, półtora roku temu, i młodzież mówi, no dobrze, co dla nas jest najważniejsze? Dla nas najważniejsza jest ochrona granicy, bo to jest granica Unii, nawet kosztem tego, że będziemy stosowali pushbacki, że będziemy bezwzględni, bo ponad wszystko musimy bronić naszych granic. No i to było dla mnie niesłychane, bo duże miasto, dobre lica. Ja mówię, no dobrze, a sprawa migracji, a przyjęcia migrantów, uchodźców do Polski, a kwestie humanitarne. W ogóle ten argument zniknął. Ja powiedziałam półtora roku temu, a to było ponad 2 lata temu. Więc coś się w tych naszych duszach dzieje złego i w tych postawach bardzo złego, że nie widzimy nawet pewnych racji ekonomicznych, że musimy się otworzyć na migrację, że musimy ich przyjąć, że powinniśmy chcieć ich przyjąć. I jest to odrzucenie. Odrzucenie jest dominacją w tej chwili, również przez te hasła na tych 11 listopada. Jak panie prześledzicie hasła 11 listopada od 2012 roku, Polska dla Polaków. To jest dominacja, w związku z tym odrzucamy innych.
Dużo wątków. No ja jednak będę chyba tutaj, że tak przyjmę taką rolę, tej, która widzi jakby białe. Nie tylko na czarno, ale na biało. I z migracją. Poważny problem. Nie od dziś. Wiadomo było, że migracja będzie czymś, co będzie podmywało demokrację i niestety politycy uciekali od tego, żeby myśleć o rozwiązaniach globalnych. Takie rozwiązania, które byłyby rozwiązaniami też wspólnymi. ponieważ migracja to jest coś takiego, że nie dotyczy jednego państwa. To nie jest tak, że nagle do Polski walą tutaj po prostu tłumy migrantów, tak? To dotyczy całej Europy, to całego świata, tak? Więc muszą być wspólne i to, co się nie dało przez lata wypracować, kiedy sytuacja była mniej nabrzmiała, bo to było na wspólne podejście do migracji, tak żeby ona nie była straszakiem, nie była czymś, czego się boimy, tylko była czymś, nad czym można zapanować. Złe słowo kontrola, ale regulacja. Znaczy pewne regulacje, które pozwolą tą migracji, znaczy proces migracyjny w jakimś sensie oswoić. I tu powiem, są bardzo dobre badania przeprowadzone przez Maureen Common. Dwukrotnie były one przeprowadzone. W marcu i w sierpniu tego roku. W listopadzie były wyniki tych badań opublikowane. I one pokazują, że nasz stosunek do migracji, mówię o Polakach i Polkach, jest dużo bardziej zniuansowany. Po pierwsze, 17% widzi migrację jako szansę, 40% jako zagrożenie, 35% jako rzeczywistość wymagającą odpowiedzi państwa. Czyli oczekują, że państwo, że to jest po prostu zjawisko, które i przyjmują to zjawisko, które nie zniknie, że musimy żyć z tym i teraz musimy, oczekujemy od tych, których wybrali, żeby rządzili, żeby przygotowali takie polityki migracyjno-integracyjne, żebyśmy ten problem mieli oswojeni, tak to nazwę, oswojeni, bo ludzie boją się hasła migracja, hasła uchodźcy, hasła migranci, obcy, inni i gdzieś to jesteśmy w stanie zrozumieć. Natomiast ciekawe jest drugie, co mówią o tym, jak spotykają się z osobami cudzoziemskimi, nazwijmy to w ten sposób, w swoim życiu. 75% Polaków i Polek spotyka się i nie ma negatywnego stosunku. Spotyka się w pracy, w szkole, w usługach i nie ma negatywnego stosunku do tych ludzi. Ludzi, którzy są już w tej chwili, mają twarz, mają może czasami imię, czyli osobami, a nie jakimś figurą migranta, przed którym, który może być tym straszakiem wykorzystywanym przez polityków. To, co się stało, i ja uważam, że ta obecna, bardzo trudno powiedzieć, czy to było pierwsze jajo czy kura, ale moja intuicja jest taka, że wykorzystanie kwestii uchodźczej w kampanii wyborczej i pójście za, powiedziałam, tą narracją antymigrancką, antyukraińską przez, chciałbym, partie liberalne, centrowe, spowodowało, że widzimy w tej chwili, czy czytamy w różnych mediach, że zmieniają się emocje czy nastawienie Polaków. Ale ono, mówię, znowu jest bardzo zniuansowane, bo też, zacytuję dalej, 68% uważa, że politycy nie przekazują wiarygodnych informacji i że debata o migrantach jest nierzetelna i że nie, 40,
i w ogóle jest debata,
i że prawie połowa uważa, że sięgają politycy po krzywdzące stereotypy i ostry język. To pokazuje, w jaki sposób jakby, co się z nami dzieje. To nie my, to nie tak, że ludzie tak uważają. Tylko ludzie uważają, skoro politycy tak uważają, to oni wiedzą więcej, to może tak jest. I dlatego ja oczekuję od polityków jakby zmiany języka, to, że jednak nie wszyscy mówią jak Konfederacja. Bardzo jestem zdumiona tym, że niestety ta liberalna i centrowa część sceny politycznej po prostu zaczyna przyjmować ten język. No ale też tu z kolei trochę pesymizmu. Niestety wszystko wygląda na to, że jakby taką dominującą w tej chwili w polityce wszędzie na świecie i również w Polsce staje się język przemocy. I ten język przemocy...
Bo znowu algorytmy, czy
tak, ale język też
przemocy.
I ten język przemocy podchwytują też politycy. Że żeby, nie wiem, być słyszalnym, że żeby być widocznym, że żeby, nie wiem, mieć followersów, trzeba mówić w sposób, który jest brutalny. Brutalny, widoczny, wyrazisty. Polityk musi być wyrazisty. A wyrazistość oznacza, że musi formułować sądy, no, które...
Są co na mnie kontrowersyjne.
Tak, są klikalne, są usłyszalne. A usłyszalne są takie. I druga rzecz, że niestety no, zaczynamy żyć w świecie, w którym, i to jest ogromne wyzwanie dla organizacji społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, dla nas wszystkich, że świat wartości i praw międzynarodowych zaczyna być zastępowany siłą, przemocą, wielkością. Liczy się, jestem duży i silny i mam, w związku z tym jako duży, silny, to mam prawo łamać różne prawa. I my w tej chwili, jako organizacje społeczne, będziemy naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji, bo to my będziemy tymi, którzy będą musieli przypominać i próbować wracać do tych założeń.
Do jakiegoś kodu wartości, który
kodu
cały czas
wartości i ładu świata,
prawda?
Opartego na wartościach.
I jakiś azymut musimy przyjąć.
Na, nie wiem, konsensusie, na tym, że się dogadujemy, i że prawa człowieka i obywatela są przestrzegane.
Ale Ewo, wspomniałaś tutaj badania, które znam, Maureen Common. Przecież tam jest stwierdzenie bardzo niebezpieczne. Zbadano postawy młodego pokolenia i powiedziano, że w Polsce młode pokolenie zupełnie inaczej niż pokolenie młode w Unii Europejskiej. Sytuuje się na pozycjach antymigranckich. Młode pokolenie, że jest i to jest, ja bym powiedziała, że to jest bardzo niebezpieczne. To są też moje takie wyrywkowe doświadczenia z młodymi ludźmi. Oni uważają, my wchodzimy na rynek pracy, oni nam zabierają rynek pracy, oni są dla nas zagrożeniem, konkurencją i tak dalej. Ale zgodzę się, że ten świat wartości, on się tak dramatycznie zmienia. Zresztą słyszymy wśród polityków o tym, że to prawo międzynarodowe nic nie znaczy. Przecież od Trumpa po stwierdzenie, że nie będziemy, zobaczmy, na naszą politykę, tą polską politykę migracyjną, przygotowaną przez rząd demokratyczny. Co tam było powiedziane? Że orzeczenia trybunałów europejskich nie idą w parze, cytuję, z rozwiązaniami, jeżeli chodzi o migrację. To była zapowiedź tego, że odstępujemy, że musimy, to prawo międzynarodowe nie ma, a to były bezpieczniki nasze. I to nadal uważam, są naszymi bezpiecznikami. To orzeczenia jednego, drugiego trybunału, to jest właściwie ta granica, która przywołuje, przepraszam, tak powiem, nas do porządku, że jednak przyjęliśmy pewien zespół wartości. Te wartości były naszymi, przestrzeganie praw człowieka, wszystkie wolności obywatelskie. A dzisiaj mówią, nie, nie, my od tego odchodzimy. To musi być inaczej. My musimy ich deportować, musimy ich wyrzucać. I nie tylko o migrantach mówimy, ale mówimy również, to się przekłada na inne grupy, na mniejszości, które są w Polsce. Warto przypomnieć, jak my się w tych czasach chwały, kiedy przyjmowaliśmy Ukraińców, jak my się zachowywaliśmy wobec Romów, którzy przyjeżdżali z Ukrainy. Jak my się zachowywaliśmy jako państwo wobec studentów zagranicznych z krajów afrykańskich, którzy przekraczali granice i przyjeżdżali do Polski. My ich wywoziliśmy, żeby jak najdalej wywoziliśmy ich do Niemiec. O to walczyliśmy, kiedy byłam w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ja pamiętam, bo stałam też na granicy i telefonowałam do ciebie wówczas a propos właśnie grupy Afroamerykanów, którzy zdecydowanie...
Tak, to było właśnie wtedy, więc oprócz tego zrywu, który był fantastyczny, ja uważam, że trzeba robić wszystko, żeby ten zryw jakoś, żeby nas pobudzić, żeby kobiety pobudzić do działania. Bo jesteśmy, żeby różne grupy, bo mam wrażenie, że panuje taka atmosfera troszkę, kobiety nic nie zyskały, nie ma sensu i taka odpuszczania.
To teraz Ewa, coś optymistycznego. Właśnie w tych wątkach, ale też chcę z wami porozmawiać właśnie o takiej strategii i czy tą odpowiedzią też jest może taka strategia bardziej skonsolidowana także z innymi krajami. Czyli to, co też się dzieje w komitecie, w ogóle jakaś strategia, taka tarcza związana z ochroną społeczeństwa obywatelskiego bardziej globalnie w czasach właśnie tego kryzysu. Nie? Czy to jest twoim zdaniem odpowiedź?
Znaczy, generalnie powiem tak, że no, ja w ogóle zacząłem swoją działalność też dzięki temu, że mogliśmy się odwoływać do porozumień helsińskich. Dla mnie porozumienia helsińskie, które są gwarancją praw człowieka, to jest coś, od czego zaczęła się demokracja w Polsce. Znaczy, tam po to zaczęły się wtedy i w Polsce, i w innych krajach ruchy dysydenckie, ruchy prodemokratyczne, które odwoływały się właśnie do międzynarodowych konwencji. Dla mnie najważniejsze jest, i to, co mnie w tej chwili przeraża, to ta rzecz, o której wspomniała pani doktor, czyli te zapowiedzi wycofywania się z konwencji. No, odejście w ogóle Stanów Zjednoczonych, wycofanie się z 66 różnych organizacji międzynarodowych, które właśnie były takim gwarantem, że rządy nie kierują się tylko własnym interesem, ale próbują w tych sprawach, powiedziałem, podstawowych dogadywać
jakoś się
że jest konsensus. I myślę sobie tak, że znowu Solidarność, jeżeli gdzieś przetrwała, to przetrwała w organizacjach społecznych, bo nawet właśnie w tym okresie, kiedy faktycznie, powiem tak, indywidualnie ludzie nie byli tak chętni wziąć do siebie człowieka o ciemniejszym kolorze skóry, to organizacje społeczne, KIK, organizacje w Krakowie, kilka tych organizacji stworzyło właśnie możliwość takich zbiorowych miejsc zakwaterowania dla osób o, właśnie z innych krajów, dla Romów. Zresztą do tej pory te ośrodki funkcjonują. Strony dialogu i tak dalej. Dla mnie teraz tak, Europa, Unia Europejska, no właśnie jest dla mnie przede wszystkim Unią Wartości. Jest dla mnie przede wszystkim historycznie pomysłem na to, żeby nie było nigdy więcej wojny. To był pomysł pokojowy, tak? To był pomysł tworzenia Związku Państw, które związane różnymi handlowymi, ekonomicznymi układami nie będą ze sobą rywalizować, będą chcą współpracować. Ale przede wszystkim artykuł drugi, który odwołuje się do wartości, no był artykułem, który tak naprawdę realizował porozumienia helsińskie. I teraz będąc członkiem Unii Europejskiej, no Polska powinna te wartości przestrzegać. W EKS-ie, jak patrzę teraz na różne, wcześniej tak bardzo nie śledziłam różnych dyrektyw, komunikatów i rozporządzeń, jakie są wydawane, tego jest naprawdę dużo, no to wszystkie one bazują i odwołują się do wartości. EKS, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Grupa Trzecia, która jest tym szczególnie, Społeczeństwa Obywatelskiego, opiniuje te dokumenty, właśnie filtrując je z punktu widzenia przestrzegania praw obywatelskich, praw człowieka, wartości Unii Europejskiej. To, co jest, powiedziałem, optymistyczne, tak, z jednej strony, że we wszystkich dokumentach, które w tej chwili powstały, również w projekcie wieloletnich ram finansowych, czy budżetu unijnego, zagwarantowane jest przestrzeganie praworządności i karty praw podstawowych. Karta praw podstawowych to jest właśnie karta, która dość szeroko, jeszcze nawet szerzej niż sam artykuł drugi, gwarantuje nasze prawa. Przeciwdziałanie dyskryminacji, również dyskryminacji opartej na, powiedziałbym, ekonomicznej równości płci i tak dalej. I znowu coś pozytywnego. Nawet tu w Polsce udało nam się przekonać Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy Regionalnych do tego, żeby stworzyć podkomitet do spraw przestrzegania karty praw podstawowych w funduszach unijnych. Jeszcze tego okresu programowania. Liczymy, że ten podkomitet przetrwa i będzie kontynuował swoją działalność dalej. To daje szansę, że wychodząc od oczywiście funduszy unijnych, to nie dotyczy wszystkiego, ale tworzy się pewien precedens, pewne narzędzia, które potem mogą być modelowo stosowane również w innych politykach społecznych. Znowu wracając do Komitetu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, tam mamy tak, przyjętą przez Unię Europejską, przyjęty projekt wieloletnich ram finansowych, gdzie jest nawet taki zapis, który oczywiście potem zobaczymy, jak przy państwa je przyjmą, że jeżeli kraje unijne nie będą przestrzegały praworządności i równości płci i praw człowieka i obywatela, to mogą środki zostaną zastopowane, zamrożone przez to, że łamane jest praworządność, będą przekierowane do organizacji społecznych na działania zakorzeniające prawa człowieka i praworządność. Więc powiedziałbym rewolucyjny zapis. Z drugiej strony mamy też propozycję strategii społeczeństwa obywatelskiego, która to europejska strategia społeczeństwa obywatelskiego gwarantuje, że społeczeństwo obywatelskie w krajach unijnych będzie chronione, będzie mogło działać w sposób bardziej skuteczny i efektywny i że Unia Europejska też będzie wspierała finansowo działania prowadzone przez organizacje społeczne na rzecz umacniania wartości europejskich. Więc w tym świecie, który faktycznie tektoniczne zmiany w nim zachodzą i których Ameryka wycofuje się z roli powiedziałem takiego
strażnika,
prawda? Strażnika. I takiego, który i takiej właściwie powiedziałabym modelowej demokracji, która pokazuje możliwość oddziaływania ten soft power poprzez promocję praw człowieka, że wycofuje się z tej roli, z kimś takim jak Chiny i Rosja, czyli siła i wielkość, to Unia Europejska jest tym w tej chwili, tak, 27 krajów, jest tym, powiedziałabym, no, mocarstwem, bo patrzymy na jednym z właśnie takich mocarstw, jest oparte o wartościach i o demokracji. Więc najważniejsze jest, żebyśmy to zachowali, bo to jest w tej chwili ta moc i przeciwwaga do tego, co się dzieje w innej części globu.
Ale tak, rzeczywiście masz rację, że to jest, jeszcze raz wracam do tego, to są te nasze bezpieczniki. I niebezpieczne jest to, kiedy w przekazie publicznym mówimy, Unia nie będzie nam nakazywała, Unia nie będzie nam narzucała. My nie będziemy stosowali i nie wdrożymy paktu migracyjnego. Przecież to jest mieszanie w głowach ludzi, bo ten pakt będziemy oczywiście stosowali i nie ma o tym mowy. W związku z tym, czy nawet teraz ostatnie orzeczenia dotyczące transkrypcji związków tej samej płci. Przedstawiciele rządu mówią, nikt nam nie będzie narzucał, jak my mamy te sprawy rozwiązać, bo u nas obowiązuje konstytucja. Więc muszę powiedzieć, że tak się buduje niechęć wobec tej struktury, która jest absolutnie dla nas fundamentalną strukturą. I w przypadku, jeżeli dojdzie do jakichś turbulencji jeszcze poważniejszych, to właśnie Unia Europejska stanie murem. I taka jest nadzieja, że właśnie Unia Europejska tutaj nawet od strony takiej militarnej w przyszłości, bo jeszcze nie teraz, ale będzie być może takim stałym punktem odniesienia.
A propos tak, ewidentnie faktycznie w tej chwili ta świadomość, że trzeba budować też, jak on powiedział, tak, autonomiczną suwerenność jest oczywiście coraz bardziej powszechna, szczególnie po opublikowaniu Narodowej Strategii Obrony i to, co, tego, co w tej chwili administracja Trumpa mówi wprost, że Unia musi sama zagwarantować swoje bezpieczeństwo. No już nie wspomnę o dywagacjach dotyczących Grenlandii. Ale żeby właśnie zakończyć, jeszcze dodać coś pozytywnego. To, co udało się na przykład zrobić na poziomie unijnym, to to, czego nie udało się zrobić temu rządowi ze względu na koalicyjne... Tak, ze względu na różne koalicyjne, że tak powiem, niedogadania. Mianowicie inicjatywa Mój Głos, Mój Wybór. Inicjatywa, która zaczęła się w Słowenii, ale rozprzestrzeniła się na ileś krajów unijnych, stworzyła inicjatywę obywatelską, Europejską Inicjatywę Obywatelską, czyli ten instrument, który istnieje już w Unii kilkanaście lat. Był do tej pory tylko 10-11 lat użyty. To jest właśnie 12 raz, kiedy taka inicjatywa uzyskała ponad milion głosów, żeby stać się inicjatywą obywatelską rozpatrywaną przez Komisję i Parlament Europejski. Otóż pomysł tej inicjatywy jest taki, że w krajach, w których legalna jest aborcja, te kraje oferują możliwość procedur aborcyjnych obywatelkom innych krajów, gdzie aborcja nie jest dozwolona, na tych samych zasadach to swoim obywatelkom, a Unia Europejska gwarantuje środki na pokrycie tych procedur z budżetu unijnego. I wszystkie, była to, powiedziałabym, dość taka trudna batalia, żeby przekonać do tego wszystkie partie, które funkcjonują w Unii Europejskiej poza konserwatystami, ale udało się i nasza zarówno grupa posłów w Renew Europe, jak i w ugrupowaniu Partii Ludowej poparła te rozwiązania. I to kilkakrotnie, bo tam tak, były różne takie... Tak.
Były zawirowania,
wykorzystywania jakichś proceduralnych kruczków, tak, żeby rezolucję, która raz przeszła na Komitecie Praw Kobiet, jeszcze raz ją przegłosować. I w efekcie, tuż przed świętami, Parlament Europejski, przytłaczającą większością głosów, przyjął rezolucję rekomendującą Komisji Europejskiej przyjęcie takiego rozwiązania. Teraz piłka jest po stronie Komisji Europejskiej i w najbliższych miesiącach zobaczymy, w jaki sposób się Komisja Europejska do tego stosunkuje. Czy przyjmie rekomendacje parlamentu, czy będą jakieś tutaj negocjacje w tej sprawie. No ale ja jestem dobrej myśli. Jest to pierwszy krok, powiedziałabym, w realizacji obietnic rządu premiera Tuska. Dokładnie może nie całego rządu, ale premiera Tuska jako lidera Platformy Obywatelskiej, który obiecywał kobietom w kampanii wyborczej w 2023 roku, że przeprowadzi ustawę, która będzie umożliwiała przeprowadzenie aborcji do 12 tygodnia.
Spektakularny sukces, się zgadzam. Słuchajcie, mam 3 minuty do końca. Tak. Bardzo szybko nam ten czas minął. Chciałam was zapytać jeszcze właśnie, a może jakieś takie wskazówki, rady dla obywateli. Bo na przykład moją byłoby to, żeby wspierać organizacje pozarządowe finansowo. To znaczy nie mamy takiej kultury, która jest już w innych krajach, w Wielkiej Brytanii, ale we Francji też, ale też w innych krajach, gdzie czujemy się tak wspólnotowo związani z organizacjami pozarządowymi, że wspieramy ich działanie finansowo. Macie jeszcze jakieś...
Na moje serce. Ja mam to też zapisane.
Dobrze, tak, to powiedzmy to, bo to jest ważne.
Ale ja myślę, że wzmocnienie współpracy z organizacjami, podobnymi organizacjami w innych państwach i tworzenie takich mostów współpracy. Mogę podać jako przykład współpracy organizacji migranckich, które działają na granicy, z organizacjami niemieckimi, które doprowadziły do bardzo ważnych i poważnych takich chroniących migrantów rozwiązań.
Co masz jeszcze na myśli?
Czyli włączanie się w działalność organizacji społecznych, włączanie się w działalność publiczną, a przede wszystkim w stosunku do młodych ludzi, trochę już takich osób jest i tworzą własne organizacje, które jakby funkcjonują troszkę jakby z inną, powiedziałabym, perspektywą. Ich perspektywa jest perspektywą dużo dłuższą niż nasza, więc też absolutnie ważna do uwzględnienia. A do twojej propozycji, czy wspierania organizacji społecznych, dodałabym też oczekiwanie wobec władz i polityków, przygotowania, czy włączenie się w budowanie strategii filantropijnej. Znaczy my po prostu nie mamy w tej chwili, od lat nie mamy kampanii na rzecz takiej filantropii. Filantropii zarówno indywidualnej, jak i powiedziałabym biznesowej.
Tak.
Kapitały wieczyste, coś co nam pomoże funkcjonować w okresie każdym. Różnie to się może zdarzyć. Ja myślę, że to jest taki moment naprawdę, że teraz albo nigdy. I po prostu organizacje społeczne muszą być niezależne, również też niezależne od państwa i od środków publicznych. Tak. Każdą łaska pańska na swym koniu jeździ. I żeby one faktycznie miały takie poczucie możliwości funkcjonowania, te niezależne fundusze są niezwykle, niezwykle potrzebne. Dobrym jeszcze powiedziałabym tu przykładem jest to, co zrobił ostatnio Fundacja PKO BP. Mianowicie zrobiła wzorowaną na tym, co przez lata robiła Fundacja Batorego, a ostatnio z pieniędzy norweskich i instytucjonalne granty, czyli takie dotacje, które nie są na projekty, tylko na funkcjonowanie organizacji, żeby mogła robić to, co jest jej misją.
Ale wspieranie również spółek Skarbu Państwa, żeby te spółki, fundacje tych spółek, żeby były, bo mogę powiedzieć o fundacji PZU, gdzie naprawdę fantastycznie wspieramy różne bardzo ważne inicjatywy w zakresie kultury, edukacji i to jest naprawdę bardzo ważne i muszę powiedzieć taka misyjność tych podmiotów, bo musimy wiedzieć, że te podmioty również mają wpływ na zmianę rzeczywistości, na podniesienie tych trudnych sytuacji, tych organizacji pozarządowych, ich aktywistów i taką odzyskanie wiary też w państwo.
No i najważniejsze dla ludzi sprawdzanie informacji. Tak, nie uleganie powszechnej opinii, tylko sprawdzanie u źródła i budowanie więzi międzyludzkich. Lokalnie spotykajmy się, wzmacniajmy się. Budujmy tę solidarność na dole.
Bardzo wam dziękuję. Mogłybyśmy jeszcze długo na ten temat rozmawiać. Doktor Hanna Machińska, Wokulik Bilińska były moimi gościniami. To była audycja Ludzka Sprawa. Wydawała ją Piotr Masierak. Państwu dziękuję i wam dziękuję też bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Ludzka Sprawa. To była powtórka programu. Nic straconego.
Każdą noc, zostawić wszystkich was, odmienić dziwny los, zbudować sobie raj, zaczepić myśli gdzieś, gdzie nie dochodzi śmiech, gdzie żaden ślepy szpieg nie rozszyfruje mnie. Miałem kiedyś plan oszukać własny strach, bez okien kupić dom, pod drzwi postawić stół, lecz zrozumiałem, że kiedy ściemnia się, to z was wychodzi zło, pożera wszystkich nie.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Thank you. Trójka, Polskie Radio, środa, 4 dzień lutego, minęła 5. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brękati.
Polskie wątki afery Epsteina pod lupą rządu, premier nie wyklucza śledztwa. Służba Ochrony Państwa i dymisje po audycie, odwołano 4 dyrektorów. Grypa w natarciu, a szczyt zachorowań dopiero przed nami. Rząd reaguje na aferę pedofilską w Stanach Zjednoczonych. Powstanie specjalny zespół do zbadania ewentualnych wątków polskich w tej sprawie. Premier Donald Tusk nie wykluczył też śledztwa. Jak wynika z analizy naszego korespondenta w Waszyngtonie, w archiwach dotyczących sprawy przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina pojawia się wiele wątków związanych z Polską.
Premier oświadczył, że jeśli miał miejsce jakikolwiek przypadek wykorzystania polskich dzieci przez siatkę pedofilów i przez organizatora tego szatańskiego kręgu, pana Epsteina, to rząd zrobi wszystko, żeby to wyjaśnić, żeby, jak mówił, ci, którzy są za to odpowiedzialni i ewentualnie pokrzywdzeni, widzieli aktywność państwa polskiego. Szef rządu zwrócił uwagę, że coraz więcej komentatorów i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, iż była to operacja rosyjskiego KGB, tak zwany honey trap, słodka pułapka zastawiona na elity świata zachodniego, głównie Stany Zjednoczone.
Nie muszę państwu mówić o tym, jak poważne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego ma ta ewentualność, że rosyjskie służby współorganizowały ten proceder, co może oznaczać tylko jedną rzecz, że dysponują także materiałami kompromitującymi wielu aktywnych do dzisiaj przywódców.
Premier powiedział, że w sprawie skandalu pojawiły się pierwsze informacje dotyczące osobników, którzy na przykład z Krakowa informowali pana Epsteina, że mają już grupę polskich kobiet lub dziewcząt. Dodał, że takich śladów jest w sprawie więcej. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Prezydent Donald Trump powiedział tymczasem, że najwyższy czas, aby Stany Zjednoczone przestały zajmować się sprawą Epsteina. Sam siebie określił jako ofiarę. To był spisek przeciwko mnie zorganizowany przez Epsteina, mówił Trump, który przez lata był jego bliskim znajomym i którego nazwisko pojawia się w ponad 5000 plików opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości. Odwołano 4 dyrektorów Służby Ochrony Państwa. To efekt audytu przeprowadzonego w SOP-ie. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że wkrótce mają zapaść kolejne decyzje personalne.
Te kolejne decyzje, które są teraz podejmowane przez obecnego komendanta SOP, są wynikiem tej kontroli, dlatego zapadła decyzja o odwołaniu 4 dyrektorów głównych zarządu i jednego zastępcy. To nie koniec odwołań. W najbliższych dniach będą zapadały kolejne decyzje.
Wcześniej w wyniku kontroli zawieszono generała Radosława Jaworskiego, który nadzorował SOP. Wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej z zarzutami współpracy z rosyjskim wywiadem. Mężczyznę zatrzymano wczoraj rano w siedzibie resortu. Do sprawy odniósł się wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
Wielkie podziękowania należą się dla naszych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej, ale to też pokazuje, po co są służby i do czego są wykorzystywane.
Według nieoficjalnych informacji zatrzymany pracował w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego. 11 lutego odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów mają być działania państwa dotyczące wyjaśnienia wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Od kilkunastu dni w telewizji Republika podnoszony jest wątek, że marszałek nigdy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. Do tej sprawy odniósł się sam Włodzimierz Czarzasty.
Jestem marszałkiem Sejmu, w związku z tym mam pełen dostęp do wszystkich informacji tajnych i najbardziej tajnych w naszym kraju. To się wiąże z pełną osłoną kontrwywiadowczą mojej osoby, ze spotkaniami ze służbami na najwyższym szczeblu i z przekazywaniem informacji. Nie została mi przekazana żadna informacja dotycząca jakiegokolwiek zagrożenia płynącego z mojej przeszłości.
Innymi tematami Rady Bezpieczeństwa Narodowego będą pożyczka zaciągnięta przez rząd na realizację programu SAFE i zaproszenie Polski do Rady Pokoju Donalda Trumpa. 11 lutego w Sejmie odbędzie się też całodniowa debata nad exposé o polityce zagranicznej szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. Przed nami jest szczyt zachorowań na grypę. Sporo infekcji już jest, a ich liczba w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców nadal rośnie. Tak wynika z danych z ostatnich dni stycznia opublikowanych na portalu e-zdrowie.
Widać, że w tym momencie nie ma skoku, który przewyższałby liczbę zachorowań w poprzednim sezonie, czyli końcówka 2024 roku i początek 2025 roku. Teraz liczba zachorowań jest podobna jak w tamtym okresie. Nie mamy do czynienia z jakąś grypą stulecia, z grypą wyjątkową, natomiast z drugiej strony oczywiście widać, że liczba zachorowań wyraźnie, gwałtownie rośnie.
mówi rzecznik prasowy Centrum Zdrowia Tomasz Kulas. W tym sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 2 200 000 osób w Polsce. To o 600 000 więcej niż rok temu. To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Zdecydowanie tak, warto się szczepić. Proszę Państwa, niby cieplej, a jednak zimno. W Warszawie teraz na termometrach minus 11, później maksymalnie w stolicy minus 5. Najwięcej słońca dzisiaj na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Nad morzem też przejrzyście, poza tym sporo ciemnych chmur, no i też świeży śnieg. Również pada w tym momencie w Warszawie. W Katowicach i we Wrocławiu plus 2, tyle na termometrach, jednak temperatura odczuwalna minus 2. Najcieplej to jednak dzisiaj w Zakopanem plus 5, za to w Suwałkach, uwaga, zimniej o 24 stopnie, czyli temperatura odczuwalna minus 19.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Coś mi świta.
6 minut po 5, 22 lata temu Facebook zadebiutował. Tutaj też jesteśmy. Trójka Polskie Radio. Tymczasem mroźna noc, to na fejsie, na twarzy czerwień. Ale my, proszę Państwa, się nie szczepiemy i od razu potężnie na starcie o słońcu, falach, gwiazdach i tęczy z grupą Queen. Aż do końca czasu, jak będzie śpiewać Freddy. Dziś mija 35 lat od premiery płyty Innuendo. Mam kasetę. 35 lat ta kaseta ma, kupiona latem w czeskim Nachodzie w 91 roku, gdy spędzałem część wakacji z kumplami z podwórka pod namiotem, słuchając również tego fenomenalnego utworu. Czyli tak, dobre wspomnienia, świetna muza i bez wątpienia pozytywne nastawienie. To my, Ela Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry.
Take offense at my innuendo.
13 minut po piątej, Trójka Polskie Radio, coś mi świta. Sporo się dzieje, ważne sprawy zagraniczne, o czym mówimy niezmiennie w naszych serwisach, ale powiemy, proszę Państwa, jeszcze więcej. Dowiemy się od wiceministra spraw zagranicznych dziś o 8.13. Marcin Bosacki, bez uników, rozmowa polityczna pod dyktando Sylwii Białek. Tymczasem nasza piosenka dnia, czyli dzisiaj, w ciągu dnia, bardzo często, spięty. Jeszcze tytuł, no ciekawy. Zapalenie przedrostka. 16,5 minuty po piątej, premiera nowej płyty z 5-20 lutego. Tytuł płyty Full HD, a ten album promuje właśnie Zapalenie Przedrostka za pośrednictwem przede wszystkim programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj będziemy się delektować tym nagraniem wiele razy. Do 22 lutego, proszę Państwa, właśnie podejrzałem, potrwa głosowanie na Europejskie Drzewo Roku. Las rąk to przede wszystkim na nasze. Jaki to gatunek drzewa i gdzie rośnie, to o tym u nas więcej z pewnością. Zapraszamy do trójki około 6.20. A do 6.00 też będzie o artyście, który w zasadzie kojarzy się na przykład z koszmarem z ulicy Wiązów. Ten artysta ma dzisiaj urodziny. Wkrótce powiem, kto to taki. Tymczasem z kalendarium muzycznego i też związanki pod hasłem Rumors z tej rewelacyjnej płyty grupy Fleetwood Mac. Ten album premierę miał dokładnie 49 lat temu. Właśnie tak przepięknie, w której zagramy.